Między dniem a dniem.
Już prawie 14 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Albin Mazurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie dyrektorze, od 1 sierpnia, od wczoraj, można składać dokumenty na kolejny okres programu Rodzina 500+. Z zapowiedzi przedstawicieli rządu już dzisiaj wiemy, że ponad roku funkcjonowania programu pojawiają się zmiany, nowości, więc na początek może usystematyzujmy, co się zmienia.
Tak naprawdę kluczowe te filary założenia ustawy pozostają bez zmian. To jest dla świadczeniobiorcy najważniejsze, czyli wysokość świadczenia się nie zmienia, jest to 500 zł na dziecko miesięcznie. Kryteria dochodowe również się nie zmieniają, natomiast to, co ustawodawca sobie zapisał w akcie prawnym, czyli przegląd po roku działania ustawy, to zostało dokonane i pewne korekty tych założeń tego programu nastąpiły.
Korekty, które mają usprawnić, uszczelnić system?
Z jednej strony mają usprawnić trochę działanie, z drugiej strony mają uszczelnić system i jakieś niepożądane zjawiska, które... Powiedzmy, no występują, może nie jest to na pewno nie na skalę masową, ale jednak występowały, mają przeciwdziałać tym niepożądanym zjawiskom. Natomiast jak mówię, dla przeciętnego beneficjenta zmieni się tak naprawdę niewiele.
Właściwie te fundamenty są te same. Tak. Wspomniał pan o pewnych nieprawidłowościach z perspektywy funkcjonowania już właśnie od ponad roku tego programu. Jakie najczęściej właśnie były te problemy, czy nieprawidłowości, nieścisłości?
Można powiedzieć, że to były trzy takie kategorie. Pierwsza rzecz to było deklarowanie samotnego wychowywania dziecka przez małżonka, najczęściej przez matkę dziecka, niezgodne ze stanem faktycznym. Drugi rodzaj takich, powiedzmy, troszeczkę niepożądanych zjawisk to było w niektórych przypadkach oczywiście dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego w celu tym, żeby na pierwsze dziecko otrzymać świadczenie, bo jak wiemy, to świadczenie na pierwsze dziecko wynika z kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci już żadnego kryterium nie ma bez względu na dochody. Więc to druga sprawa to była dopasowywanie dochodu i też jakieś tam nieliczne, ale były takie przypadki, że deklarowanie rodzice byli za granicą, czy rodzic za granicą, pobierane świadczenie na dzieci w kraju.
A to jaka jest skala tych zjawisk, tych nieprawidłowości, bo liczba dzieci korzystających z programu czy rodzin, tak? To skala to jest ponad 200 tysięcy do tej pory.
Znaczy my takich badań nie mamy, oczywiście nie prowadzimy, nie mamy takich kompetencji, nie mamy takich narzędzi. Natomiast to były sygnały, które płynęły z ośrodków pomocy społecznej naprawdę, tak? Czyli od realizatorów tych w miejscu zamieszkania danych osób, prawda? Z danej gminy, z danego powiatu. Nie były to, jak mówię, masowe zjawiska, natomiast wiadomo, no ten program ma służyć... przede wszystkim rodzinie, przede wszystkim dzieciom. Chcielibyśmy, żeby te środki były jak najbardziej efektywnie wykorzystane.
No właśnie, to powiedzmy jeszcze, o czym należy dziś pamiętać, żeby utrzymać wsparcie w ramach tego programu.
No właśnie, tam też troszeczkę może to być takie nie do końca zrozumiałe. Najważniejsze jest to, i to się może troszeczkę mylić przeciętnemu Kowalskiemu, bo terminy, okresy zasiłkowe tak zwane, jeżeli chodzi o świadczenie wychowawcze, czyli to popularne 500+, i te świadczenia rodzinne, które mamy od dawna, te terminy są, te okresy zasiłkowe są trochę różne. Natomiast co zrobiono w tym roku? Ujednolicono termin składania wniosku, więc od wczoraj, od 1 sierpnia, zarówno na świadczenia wychowawcze, jak i na świadczenia rodzinne możemy te wnioski we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej składać. Natomiast oczywiście nie ma takiego pośpiechu, nie trzeba robić tego dzisiaj, jutro, niekoniecznie, ponieważ ten okres zasiłkowy, mówię o 500 w tej chwili, on trwa do końca września. Więc te osoby, które w ubiegłym roku, w kwietniu czy po kwietniu złożyły ten wniosek, to świadczenie będą na podstawie tego obecnego okresu zasiłkowego będą miały do końca września wypłacone. Co oznacza tak naprawdę, że jeżeli człowiek, rodzina złoży, rodzic wniosek, czy to w sierpniu, czy we wrześniu, czy nawet w październiku, przerwy żadnej nie będzie, bo jeżeli złoży ktoś wniosek w październiku, to świadczenie będzie miał naliczone od października, czyli żadnej przerwy w pobieraniu świadczenia nie będzie.
No to a co jeśli ten wniosek zostanie złożony później z różnych względów, wiadomo, sytuacje losowe, ale też no, być może jakaś forma zamieszania albo niewiedzy, zapomnienia, bo tego typu sytuacje też się zdarzają. Co jeśli nie zdążymy?
No przepisy są jednoznaczne. Świadczenie będzie wypłacane w miesiącu złożenia wniosku, od miesiąca, w którym złożono wniosek. Więc jeżeli ktoś by naprawdę zaspał, nie wiem, no miał jakiś wyjazd, przypadek losowy, jeżeli złoży na przykład wniosek w listopadzie, więc świadczenie będzie miał od listopada. Wtedy październik mu ucieka. Ucieka mu jeden miesiąc. Dlatego, jak mówię, ten termin już składania wniosków już jest od 1 sierpnia, czyli jest troszeczkę już wydłużony, bo wcześniej było to możliwe od września. Teraz mamy to już od sierpnia. I myślę, że spokojnie wszyscy przez te 2-3 miesiące zdążą te wnioski poskładać. Szczególnie też przy tej okazji chciałbym zachęcić do składania wniosków drogą elektroniczną.
A to znacznie ułatwia cały ten proces, tak, zarówno dla rodziców, jak i dla samych urzędników.
Tak, jak i dla samych urzędników, gdyż oni po prostu więcej czasu będą mogli poświęcić na weryfikację tych wniosków, prawda, niż obsługiwać no, wielkie, ogromne kolejki, prawda?
Przez internet, czyli dokładnie, w jaki sposób, bo to nie jest tak, że tylko urzędy, prawda?
Tak, więc można te wnioski można składać tak naprawdę po pierwsze osobiście, po drugie wysłać pocztą. Trzecia i najbardziej popularna ta metoda internetowa to jest przez bankowość elektroniczną. Praktycznie wszystkie, czy większość znakomita banków oferuje na swojej platformie możliwość złożenia takiego wniosku drogą elektroniczną. Można też to zrobić poprzez platformę taką dedykowaną specjalnie, portal Empatia. To jest portal, który funkcjonuje w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast tak z tych danych statystycznych wynika, że ten najbardziej popularną formą składania poprzez drogą elektroniczną to są te systemy bankowe. I do tego zachęcam.
To jeszcze po tym ponad roku funkcjonowania programu Rodzina 500+, proszę powiedzieć, jakie z perspektywy doświadczeń właśnie tych kilkunastu miesięcy, jakie cele udało się zrealizować, jak pan to widzi, co bez wątpienia należy do nie wiem, sukcesów, gdzie rozumiem te błędy wyeliminowała, czy próbuje wyeliminować ustawa, która weszła wczoraj w życie.
To znaczy, jeżeli chodzi o program Rodzina 500+, na pewno główny ten cel został założony i to też jakby świadczą za tym statystyki, redukcja ubóstwa. Redukcja ubóstwa, poprawa sytuacji materialnej rodzin, inwestycja w rodzinę, przywracanie godności rodzinie. To są takie może zwroty bardzo, nawet czasami można powiedzieć oklepane, ale to są po prostu fakty.
Do państwa wracają zwrotne informacje, na co rodzice przeznaczają te zasiłki. No pewnie część jest to po prostu taka codzienna konsumpcja, ale też...
Tak, ale to jest też edukacja w dzieci. To są zajęcia pozalekcyjne, to są dodatkowe kursy języka angielskiego, czy jakieś inne. To są wyjazdy wakacyjne, gdzie dzieciaki często no, nie mogły sobie na to pozwolić, te rodziny. W tej chwili ten program im to umożliwia. Także to są pozytywy. Na pewno też brany jest pod uwagę, tylko w jakiejś dłuższej perspektywie czasu, motyw ten prorodziny, czyli po prostu zwiększenie dzietności.
No to już według danych Głównego Urzędu Statystycznego już się dzieje, bo w 2016 roku mieliśmy no, po raz pierwszy od wielu lat wzrost no, znaczny urodzeń właśnie dzieci w Polsce. 382 tysiące dzieci urodziło się. To jest o kilka 12 tysięcy więcej niż rok wcześniej i właściwie przerwanie tego trendu już od lat trwającego, że wreszcie wzrost.
No myślę, że to jest też dzięki temu właśnie, że wprowadzono ten program 500+. Oczywiście eksperci co do tego może nie są całkiem zgodni, bo być może to wpływ ma na to wejście jakiegoś kolejnego rocznika, jakiegoś wyżu demograficznego i tak dalej, ale na pewno w jakiejś dłuższej perspektywie myślę, że te tendencje wzrostowe będą utrzymane w zakresie liczby urodzeń.
To skoro jeszcze jesteśmy przy ustawie, która wczoraj weszła w życie, to pojawiły się też przepisy, które mają jakby też inny aspekt. Znaczy mają ułatwić zakładanie żłobków, obniżyć koszty opieki nad najmłodszymi dziećmi. Między innymi zaproponowano likwidację obowiązku posiadania w żłobku i klubie dziecięcym dwóch sal. Też z tym zastrzeżeniem, że trzeba zapewnić miejsce na odpoczynek. Są zwolnienia z opłat dla tych placówek. No, to też ma jakby działać właśnie w kierunku tym założenia programu 500+.
Tak, tak, to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, dlatego że im więcej miejsc opieki w żłobkach, tym więcej rodziców, mam, może dzieci zostawić i jakby wrócić do pełnej aktywności zawodowej. I to jest ważne, co należy podkreślić w systemie, w tych zmianach w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli program Maluch tak zwany, który też realizujemy wspólnie z samorządami oczywiście, czyli dotujemy, współfinansujemy. To, o czym pan rektor powiedział, te ułatwienia mają też doprowadzić do tego, żeby była większa chęć w zakładaniu żłobków. Zarówno tych prowadzonych przez gminy, bo to jest zadanie obowiązkowe gminy, ale jak również przez podmioty niegminne, czyli zupełnie prywatna inicjatywa. I to, co jest ważne i godne podkreślenia, jak w 2011 roku ta ustawa startowała, mieliśmy 61 milionów złotych w skali kraju na dofinansowanie tych zadań żłobkowych. Potem było już to 151 zł przez 3 ostatnie lata. Od przyszłego roku będzie to kwota 500 milionów złotych, czyli naprawdę ponad trzykrotny wzrost skokowy.
Czyli pozostaje już tylko czekać na te kolejne statystyki dotyczące urodzeń dzieci kolejnych latach. Będziemy do tego wracać. Albin Mazurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.